Radia TOK FM.
20.12. Dobry wieczór. Karolina Głowacka przy mikrofonie. Zapraszam na dzisiejszy wieczór Radia TOK FM. Od razu przyznam i ujawnię, że w studiu także profesor Piotr Durka z Zakładu Fizyki Biomedycznej UW. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ale pan profesor chwilkę poczeka, dobrze? Bo ja muszę zapowiedzieć, co jeszcze będzie dzisiaj w programie.
Przecież się nie krępować.
Dobrze, to może pan sobie podrzemać. Chociaż nie, bo to będą bardzo ciekawe
informacje. Nie, ale pani się czuje jak u siebie.
O, dziękuję bardzo. Dobrze, po 20.30 w Radiowej Akademii Nauk, części drugiej, będzie mowa o polskiej stacji na Antarktydzie, która podobno obumiera, ponieważ brakuje pieniędzy. A my się dowiemy od pani Marty Nieckarz, studentki biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego, która tam była. Jak się tam żyje? Co się tam je? Czy jest bardzo zimno, czy może wcale niekoniecznie? Po 21.00 w programie Biosfera o Michaelu Jacksonie. W poniedziałek minęła trzecia rocznica śmierci tego mega hiper gwiazdora, a będzie opowiadał o nim Robert Sankowski, dziennikarz muzyczny Gazety Wyborczej. Będą też oczywiście piosenki, ale proszę się nie obawiać, one nie będą to najbardziej klasyczne, które przychodzą na myśl. Robert wyciągnął parę smaczków. Po 22.00 cykl klasyki dla grzeszników, czyli każdy z nas nie widział pewnych filmów z kategorii top 100, które musisz zobaczyć. I dzisiaj opowiemy, dlaczego warto zobaczyć 12 gniewnych ludzi. To jest film z 57 roku, ale wszyscy młodzi, uwaga, niektóre stare filmy naprawdę są warte obejrzenia i ten jest jednym z nich. Błażej Chrapkowicz, przepraszam, będzie opowiadał o tym filmie, krytyk filmowy z redakcji filmowej Kanal Plus. I na koniec po 23.00, co słychać u koniarzy, czyli świat jeździectwa, jak się konie obsługuje i dlaczego konie arabskie są też polskie i wszystkie takie drobnostki. Nie tylko drobnostki, bardzo poważne rzeczy. Pan Marek Szewczyk będzie opowiadał, redaktor naczelny miesięcznika Koń Polski, co warto podkreślić. Koń Polski nie pisze tylko o koniach polskich. A teraz już. Pan profesor Piotr Durka. Nie znudził się pan?
Jest bardzo ciekawe było.
Ciekawe będzie, nie, naprawdę. Tak? Niech pan tego nie mówi z ironią, błagam.
Bo już było ciekawie.
No, dobrze. Zaprosiliśmy pana tutaj, dlatego że portale internetowe obiegła o to informację, że Stephen Hawking, postać bardzo medialna, fizyk znany z wielu rzeczy, że naukowcy mają stworzyć urządzenie, które włamie się do mózgu. No i oczywiście afera, że jak to możliwe? No i profesor Durka jest krytyczny, jak zwykle.
Oczywiście, niemożliwe.
Ale pan dotarł też trochę głębiej do źródła, o co tam będzie chodziło?
Czy tam o nic nie będzie chodziło, to jest po prostu bzdura. Ja dotarłem do oryginalnego artykułu, który tak naprawdę jest w New York Times. Tym razem nie ma żadnego w ogóle naukowego artykułu, który by to wszystko podpierał. Więc to jest taka sobie, no jest to amerykańska firma, tak, doktora Philipa Lowa, konstruuje urządzenie, jakich wiele, i robi wszystko, żeby naokoło zrobić dużo szumu.
I już.
Tak, to wszystko.
Czyli możemy puścić muzykę już.
Proszę bardzo.
Nie, no niechże pan
a
trochę
opowie.
Nie, no nas najlepszą zawsze. Kamil Wróblewski, jako dyrektor muzyczny Radia TOK FM, wybiera najlepszą. Pozdrawiamy Kamila. Chociaż może już śpi, bo on tu bardzo rano przyjeżdża. Nie wiem, czy pan wie. Nie, no ale panie profesorze, niech pan chociaż trochę powie, co oni tam wymyślili.
Oni nic nie wymyślili. Oni wymyślili kampanię marketingową, no i w którą udało im się zaangażować Stephena Hawkinga, który rzeczywiście takich urządzeń potrzebuje. No, co oni, to czym ja również dotarłem na strony tej firmy iBrain, która się chlubi, że coś nowego wymyśliła. No samo urządzenie, przede wszystkim urządzenie tak naprawdę, no może czyta fale mózgowe z powierzchni głowy. No jest to w pewnym sensie nowatorskie, to znaczy 100 lat temu jeszcze byłoby nowatorskie, a tak pierwszy raz takie coś w 1924 roku zostało dokonane przez Hansa Bergera i tak naprawdę to urządzenie, które oni zrobili, nie różni się jakościowo ani od tego, co w 24 zrobił
Hans Berger. To jest dziedzina, którą pan się zajmuje od...
To, ale to nie tylko ja. Jeżeli się idzie do lekarza, żeby EEG zrobić, to się te same fale mózgowe dokładnie odczytuje. To urządzenie, no powiedzmy, ładniej wygląda, tak, jest bezprzewodowe gdzieś tam. Chwalą się, że tylko z jednego kanału, co oczywiście bzdurą, tak, bo powinno być więcej tych odprowadzeń, więcej tych czujników na głowie, żeby coś ciekawego z tego wyciągnąć.
Bo z jednego kanału to lepiej, tak?
No, taniej i mniej czapka przeszkadza, tak? Natomiast informacji dużo mniej się z tego oczywiście da wyciągnąć. No i to jest dokładnie to samo EEG, które jest z głowy odczytywane, jak jesteśmy u lekarza. Znaczy ja to akurat mam poważne wątpliwości, czy to rzeczywiście jest EEG.
No to ja tu czytam, że odczytanie myśli będzie medycznym przełomem.
No tak, uważamy od 1924 roku i tak rzeczywiście robimy. No chodzimy do lekarza, oglądamy EEG, prawda? Natomiast to nie jest odczytywanie myśli, to jest odczytywanie śladu myśli elektrycznego. Mózg działa na prąd i coś z tego, co tam się pod czaszką dzieje, do powierzchni dociera. I to już ponad 80 lat robimy. No i nazywanie tego hakowaniem mózgu, no jak ktoś chce, proszę bardzo, tak? Natomiast rzeczywiście od kilkunastu lat pojawiła się taka dziedzina jak interfejsy mózg-komputer, która próbuje z tego sygnału wyekstrahować użyteczną informację, która pozwoliłaby za pomocą myśli, tylko i wyłącznie myśli, bez pośrednictwa mięśni, zapanować nad światem zewnętrznym, poruszać obiektami fizycznymi, przekazywać informacje, pisać. To są interfejsy mózg-komputer. Ta dziedzina, jak mówię, od lat kilkunastu się rozwija. No, wygląda na to, że autorzy tych artykułów na pewno o tym nie słyszeli. Może się tak
nie
zdarzyć.
Nie słuchali
tak?
Radiowej Akademii Nauk, bo mówiliśmy
no
o tym
właśnie,
parę razy.
No właśnie,
to
właśnie.
To jest cały ten błąd.
No tak, natomiast w tej chwili jakby wiedza o tym, czym są interfejsy mózg-komputer, no to jest wykładane u nas na neuroinformatyce. Studenci trzeciego roku licencjatu już robią takie interfejsy mózg-komputer i myślę, że równie dobrze jak ja by się tutaj odnaleźli w krytykowaniu tego artykułu. Bo tak naprawdę drugi etap to jest no później po odczytaniu tych fal mózgowych, znaczy po zarejestrowaniu, tak, tej fali mózgowej z powierzchni głowy, no to trzeba z niej spróbować wyekstrahować jakąś informację użyteczną. No i to jest niezmiernie trudne, to jest bardzo skomplikowana matematyka. Od kilkunastu lat jest tutaj stosunkowo niewielki postęp, ale takie urządzenia działają. No, takie urządzenie pokazywaliśmy na przykład na ostatnich targach CeBIT w Hanowerze. Urządzenie skonstruowane w Zakładzie Fizyki Biomedycznej. To nie jest tak, że my pierwsi coś takiego zrobiliśmy. Pierwsi w Polsce zaczęliśmy się tym zajmować. Na świecie to jest robione od kilkunastu lat. My się tym zaczęliśmy zajmować kilka lat temu. Dołączyliśmy do czołówki światowej, robiąc prawdziwe interfejsy mózg-komputera. Natomiast no to, co jest tutaj raportowane, zdecydowanie w czołówce światowej się nie mieści w żaden sposób. Znaczy tutaj jest tak ładnie napisane, że ogromnym sukcesem. No, udało się jakoś temu Filipowi Lowowi dostać do Stephena Hawkinga rzeczywiście. No i największym sukcesem było zarejestrowanie jakichś tam fal z głowy Stephena Hawkinga.
Lowe to taki profesor, żebyśmy go przedstawili, że to naukowiec jest.
Profesor? Nie, to jest doktor.
Doktor, no to może habilitowany chociaż.
Nie. W krajach anglosaskich nie ma habilitacji. To nie wygląda, żeby tak naprawdę jego historia publikacji opiera się na jednym studium czegoś przypominającego encefalogram, ale akurat u ptaszków jakichś takich dziwnych i on tam właśnie jakiś algorytm rozwinął, który twierdzi, że teraz będzie stosował do mózgu Hawkinga. No znowu to jest dość śmieszne, tak? Znaczy ja robiłem doktorat z analizy polisomnogramu.
To może się trzeba pouczyć, panie profesorze, w takim razie.
No ale po co? Nie lepiej robić uczciwe po prostu sprawozdania, tak? No, znaczy od niego na pewno bym się nie uczył, okej? Okay? Ogólnie może pani ma rację.
Przepraszam. Nie chciałam urazić, broń Boże. No i co, okay. To jedna wielka medialna ściema? Komercyjna?
Tak jest, zdecydowanie.
A tak to ładnie brzmiało.
Znaczy nie brzmiało ładnie. Gdyby zamiast tego napisać, że naukowcy cały czas pracują nad tym, żeby pomóc niepełnosprawnym, którzy są w tragicznym stanie, to się nazywa locked in state, to do czego Hawking się zbliża powoli, u niego jeszcze jakieś mięśnie działają. Natomiast prędzej czy później on w tej chwili używa takiego przełącznika. To znaczy to działa w ten sposób, te wszystkie wywiady z Hawkingiem działają w ten sposób, że komputer wybiera powiedzmy kolejne literki w przybliżeniu i w którymś momencie on rusza policzkiem. Wtedy wybiera tę literkę, następną. Oczywiście to jest optymalizowane, tak jak słowniki T9 w telefonach komórkowych i tak dalej.
Umknęło mi. Motyl.
Skafander i motyl, motyl tak. I skafander. Podobnie. No i ogólnie niepełnosprawni w takich, znaczy Hawking akurat skafander i motyl to był wylew nagły i tam tylko taka komunikacja pozostała. Hawking jest chory na stwardnienie zanikowe boczne, to jest choroba postępująca. I to jest taka choroba, która niszczy wszystkie motoneurony, te kable, które idą od mózgu do mięśni. I na samym końcu zostaje tylko działający mózg, który nie może niczym sterować. No kiedyś oczywiście to uduszenie tutaj było końcem tej historii. W tej chwili medycyna potrafi podtrzymywać przy życiu takich pacjentów, nie potrafi im zapewnić komunikacji ze światem zewnętrznym. No i to jest takie piekło na ziemi, chyba najbliższe takiej definicji prostej, tak? No bo jesteśmy zamknięci ze wszystkimi wspomnieniami, ze wszystkimi rzeczami, których nie powiedzieliśmy bliskim, bez jakiejkolwiek możliwości nawet przekazania informacji, odłączcie mnie, bo nie chcę żyć dłużej. No i do takich stanów właśnie prawdziwe interfejsy mózg-komputer mają być stosowane, nad tym pracujemy.
Także pan, co warto podkreślić,
tak, Zakład Fizyki Biomedycznej Uniwersytetu Warszawskiego. I to jest, powiedzmy, warte nagłośnienia, tak? Natomiast nie tylko pacjenci w takich skrajnych stanach, jest mnóstwo osób w takich stanach zamknięcia niecałkowitego. Jest mnóstwo ludzi, którzy mają potworne problemy z komunikacją, niepełnosprawnych, którzy mają porażenie czterokończynowe, którzy mają spastyczność i nie mogą w żaden sposób ani utrzymać ołówka, ani nic powiedzieć. Powiedzmy, mogą ruszać jedną ręką albo mogą na przykład mrugać. I oni nie funkcjonują bez pomocy osób trzecich, bez pomocy opiekuna. Ci ludzie też potrafią zdawać maturę, pisać wiersze, ale jeżeli ktoś się nimi opiekuje, tak jak na tym filmie Skafander i motyl. I tutaj można zacytować, nie wiem, motto przyszłość jest wśród nas tylko nierówno rozłożona, nie tylko dlatego, że nie wszyscy wiedzą, jak działają interfejsy mózg-komputer, ale też bardzo nierówno jest rozłożony dostęp do takich urządzeń, które by niepełnosprawnym umożliwiły. No dla mnie to jest różnica między funkcjonowaniem. Tak, tak. No, są urządzenia, na przykład okulografy, eye trackery, które są bardzo dobrze rozwinięte, ale w tak zwanej prawdziwej nauce. Tam, gdzie są pieniądze. No pieniądze są w reklamie. To jest bardzo ważne pytanie, jeżeli ja... Tam jest pani oparta o samochód. Takie pytanie, czy ja najpierw patrzę na tą panią, czy na markę samochodu. No jak ktoś mnie spyta, to ja mówię, oczywiście szukam tam danych technicznych na dole, prawda? Ale jak popatrzeć, gdzie mi tam oko ucieka, to może się okazać, że ja w ogóle tego samochodu nie zauważyłem.
No, zależy też, jaki samochód.
Samochód, oczywiście. To zależy wyłącznie od samochodu. No i to się nazywa neuromarketing. To jest bardzo poważna nauka, bo tam są bardzo poważne pieniądze, bo takie samochody się sprzedaje za poważne sumy. Natomiast gdyby to samo urządzenie użyć, skoro komputer wie, na co ja patrzę, to ja mógłbym sterować myszką, prawda?
No tak.
No tak, tylko że to jest drogie. Jak my zaczynaliśmy interfejsy mózg-komputer w kraju w 2008 roku, to zupełnie niechcący, to nagle ja się zetknąłem z życiem prawdziwym, zupełnie niechcący rozbudziliśmy nadzieję mnóstwa wielu, wielu osób niepełnosprawnych. Te nasze urządzenia cały czas były za drogie, niewystarczająco dobrze funkcjonowały, wymagały dość drogiej technologii. No więc później wielu z nich miało jeszcze dobrze funkcjonujące oczy. No więc ja właśnie skontaktowałem pierwszego takiego chłopaka z firmą, która takie eye trackery w Polsce sprzedaje. Panowie przyjechali, zamontowali okulografy. Po polsku okulograf, inaczej eye tracker. Panowie przyjechali, zamontowali, wszystko no działało. To niewiele lepiej niż nasz system, ale działało. Już było gotowe do sprzedania. Panowie zostawili wizytówkę, 70 tysięcy. Proszę do nas zadzwonić. Oczywiście każdy niepełnosprawny w kraju ma coś takiego pod klepką schowane, tylko jak będzie pamiętał pod którą. No i na tym się skończyła historia i znowu ten imperatyw moralny na nas ciążył i znaleźliśmy taki projekt w internecie, że taki okulograf, może nie tak dobrze działający, ale również działający można zrobić ze zhakowanej kamerki od konsoli PS3 albo z jakiejś innej kamerki, trochę otwartego oprogramowania. No i w tej chwili właśnie w toku jest pierwszy taki projekt, kiedy studenci neuroinformatyki wyszli z pomocą niepełnosprawnym, robiąc takie systemy właśnie, coś na kształt interfejsu mózg-komputer, tylko z pośrednictwem mięśni, trochę prostszego, no bo to dopiero licencjat, tak? Ale i tak bardzo dużo. No i w cenie, w zasadzie to jest cena laptopa, darmowe oprogramowanie, które studenci częściowo tworzą, częściowo my tworzymy. I właśnie taka kamerka za kilkadziesiąt złotych. Oni takie systemy przystosowują dla niepełnosprawnych.
I to już jest, funkcjonuje, można to dostać?
To w tej chwili, no nie można tego dostać, tak? To uniwersytet nie jest, nie. Znaczy, wręcz przeciwnie. Jeżeli można dostać, nie można zakupić, tak? No ja znalazłem sponsora na laptopy, firmę Padpol, a resztę oprogramowania tworzymy na uniwersytecie w ramach zadań statutowych. To jest projekt dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego też, no bo to są praktyki. Studenci to robią w ramach praktyk. Praktyki są obowiązkowe. Normalnie idzie się do agencji reklamowej
parzyć kawę. To studenci robią takie świetne rzeczy, a tam opowiadają o jakimś Hawkingu, który stare rzeczy robi. Przepraszam, zirytowałam się, że tak mało się chwali.
Nie, a ja się cieszę. Dlaczego się irytować, tak? No może troszeczkę za słabo media nas wspierają, rzeczywiście.
No przepraszam bardzo. teraz to mi pan powiedział, tak jak ksiądz do ludzi nam przy, że mało ludzi przychodzi do kościoła, tak? To akurat do mnie pan mówisz, że ja się nauką nie zajmuję. No dobrze.
Nie, to było ogólniejsze. Przepraszam, wycofuję.
Dobrze, wróćmy do tych malutkich takich, nie mogę tego nazwać studenckich, bo to poważne rzeczy są, ale powiedzmy, że ktoś usłyszał teraz, no właśnie w tym momencie ma podobny problem i chciałby z czegoś takiego skorzystać, to jeszcze nie może, to nie jest dostępne.
Nie, to jest zupełnie pierwszy projekt na wariackich papierach, pilot, kilka osób, znajomi znajomych i w ogóle nie wiemy, jak to będzie działało, na jakich zasadach próbujemy coś takiego robić. Mam nadzieję, że to się zakończy sukcesem w następnych latach. W następnych latach, nie wiem, może się dołączą jakieś fundacje, może coś z tego wyjdzie. My chcemy przede wszystkim pokazać, że to jest możliwe. Tak, znowu uniwersytet nie ma infrastruktury do tego. Tak? No, nie można wymagać od tych niepełnosprawnych, żeby oni na przykład wyłożyli nawet te 2000 na laptopa. Tak? Ja z kolei nie mogę na uniwersytet zakupić laptopu, będą własnością uniwersytetu i mogą być tylko wypożyczone. Paragraf 22, jeden goni drugi i po prostu jak to się zaczęło, to miałem bardzo duże wątpliwości, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Nie wiem, co będzie z tym dalej, ale chcemy pokazać, że można tak robić. Tak? Później jak to zacznie działać, to na pewno znajdziemy jakieś środki, żeby to kontynuować.
Pan profesor Piotr Durka z Zakładu Fizyki Biomedycznej UW, który ma już rzesze fanów.
Poważnie?
Poważnie, piszą ludzie. Więc, uwaga, uwaga, profesor Piotr Durka ma, jak rozumiem, otwarty wykład 6 lipca, tak? Można sobie tam pójść po prostu.
Tak, tak. To znaczy, jako co chwilę. Dzisiaj rano też miałem wykład w Centrum Badań Jądrowych, chyba tak. No nie, tam to może mniej, okej.
Okay. Natomiast badań jądrowych, to
a propos tych interfejsów mózg-komputer, rzeczywiście, no od czasu do czasu mam właśnie takie popularno-naukowe wykłady, na których można zadawać wszelakie pytania. Jest trochę więcej czasu niż w radiu. Oczywiście nie jest tak sympatycznie.
I znowu warszawiacy są uprzywilejowani, bo to właśnie w Warszawie Wydział Fizyki UW, ulica Chorza 69, aula N335, ale to na pewno da się znaleźć w internecie.
Na pewno, ale w internecie da się znaleźć również kompletne wykłady. To nie jest tak, że tylko warszawiacy, tak? Na mojej stronie durka.info, jak tam sobie poklikać, to będą też jakieś
zapisy na
YouTubie. Tak, takie nagrane.
No to super, ale to i tak nie jest to samo, co Radiowa Akademia Nauk.
Oczywiście.
Ten wykład 6 lipca. Jakby co, pan profesor Piotr Durka, Zakład Fizyki Biomedycznej UW, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Za chwileczkę magazyn Euro.